Pamiętam taki dzień, a właściwie jego popołudnie ponad 30 lat temu, całkiem niedawno można by powiedzieć, gdy siedziałem z moją babcią w jej kuchni i kupiliśmy sobie ponad 2 kg bananów, siedliśmy w tej kuchni i mieliśmy czas, w którym zjedliśmy 2 kg bananów. Powiem wam, przez długi czas nie mogłem patrzeć na banany, ale mi przeszło. Natomiast do dzisiaj moja babcia nie umieszka przypomnieć mi ten dzień, gdy siedzieliśmy i jedliśmy te banany. Wszystko ok, tylko jednej rzeczy zabrakło. Zabrakło umiarkowania. I drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, Bożego Słowa dziś ostatni z cyklu tematów na temat owoców Ducha Świętego. Czyli dzisiaj będzie trochę na temat umiarkowania. Inaczej w Bożym Słowie też jest mowa o wstrzemięźliwości. Jest używany ten termin zamiennie, więc w różnym tłumaczeniu możecie spotkać lub wstrzemięźliwość, lub umiarkowanie, ale mówimy ciągle o tym samym. I dla przypomnienia tylko fragment, który już dobrze znacie, list do Galacjan, 5 rozdział, 22 i 23 werset, ja mówię aż tylko do przypomnienia, przeczytam go jeszcze raz. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Więc dzisiaj na koniec jakby troszkę na temat wstrzemięźliwości lub jak to woli na temat umiarkowania. Owoc Ducha Świętego, dziwny, cudowny, doskonały, pełny owoc. Takie 9 w jednym, to nie tam jakieś kino 7 w jednym i tak dalej, czy cudowne środki 2 w jednym, ale doskonały, pełny owoc Ducha Świętego. Dlatego zachęcam was do wszystkich 9, a nie do jednego. Nie wybierajmy sobie i nie starajmy się dążyć do doskonałości w jednym, zapominając o innym. Mówiliśmy o wszystkich tych rzeczach, staraliśmy się pokrótce oczywiście tylko przejść, bo wiem, że nie wszystko może być powiedziane, a zagłębiając się w Boże Słowo można wejść jeszcze głębiej i głębiej. Natomiast chciałbym was dzisiaj zachęcić przez ten ostatni temat do tego, abyśmy starali rozwijać w sobie cały owoc. Całe doskonałe dzieło Boga w nas. Każdy z tych drobnych elementów, który składa się na jedną wspaniałą całość. Wstrzemięźliwość. Inaczej umiarkowanie. Encyklopedycznie, oczywiście najprościej jak można powiedzieć, że to zdolność do powstrzymywania się od czegoś lub zachowywania umiaru w czymś. Ale wiem, że jest to najprostsze i najczęściej przychodzące na myśl tłumaczenie tego słowa, natomiast ono sięga o wiele głębiej i dotyka o wiele głębszych sfer. Mieści w sobie znacznie szersze znaczenia. Bo z jednej strony będzie ono z pewnością oznaczało umiejętność używania rozumu do opanowania nad własnymi pożądliwościami. Z drugiej strony będzie to też pewna zdolność do korzystania z tego, co mamy. Czy też wreszcie będzie to umiejętność postawienia sobie pewnych granic. Granic swoim pragnieniom i swoim dążeniom. Granic, które są ustanowione po to, nie po to, ażeby je przesuwać i ciągle dalej, aby je przekraczać, ale po to, żeby były i istniały. Bo tak naprawdę wydaje mi się przynajmniej osobiście, że dzisiaj wstrzemięźliwość jest niemodnym tematem, niemodnym wyrażeniem. W ogóle wstrzemięźliwość jest niemodna. Gdy patrzę dzisiaj na to, co wokoło, na stan i dążenia dzisiejszego społeczeństwa, to wydaje mi się, że ważniejsze jest coś zupełnie odwrotnego. Ludzie starają się o to, aby jak najwięcej zdobyć. Może, żeby mieszkać w bogato urządzonym domu, jeździć wypasionym samochodem, może ubierać się w najmodniejsze ciuchy. Każdy stara się, lub większy stara się o to, ażeby gromadzić coraz więcej. Dzisiaj współcześnie warto inwestować w siebie. To pewien kapitał. A to wszystko chyba sprowadza się do jednego. Chcę coraz więcej i więcej. Potrzebuje coraz więcej i więcej. Ja nie chciałbym być źle zrozumiałym tutaj dzisiaj. Mówiąc to, mam na myśli właściwie jedno, że warto w życiu mieć właściwie poukładane priorytety. Pewne rzeczy są nam dane, Ale problem pojawia się wtedy, gdy stają się ważniejsze od rzeczy najważniejszych. Dlatego warto zwrócić uwagę na priorytety. I tak dzisiaj chciałbym zadać pytanie, które często sobie zadaję. Ile to jest dużo, a ile to jest mało? Czy w ogóle mogę postawić jakąś granicę pomiędzy tym, co jest dużo, a tym, co jest mało? Ile to jest? Bo ta odpowiedź, wydaje mi się, nie jest prosta. Oczywiście gdzieś tam prosta, zwykła kalkulacja może pozwoli na to, ażeby wyznaczyć pewną taką granicę, takie minimum socjalne, za granicą czego czai się już tylko bieda. I to jest bez wątpienia dramatycznie mało. Jednak myślę, że i milioner, który straci na giełdzie część swego majątku, też będzie rozpaczał. Słyszałem o sytuacjach, dla których byli gotowi poświęcić swoje życie, bo jakaś inwestycja nie wyszła. Pomimo ogromnego majątku, jego jedna milionowa część została stracona i to był powód do tego, żeby wszystko legło w gruzach. A przecież tak naprawdę ten człowiek chyba nigdy, albo w większości przypadków, nigdy nie zasmakował tego wyboru pomiędzy wykupem recepty w aptece, a koniecznością zapłacenia za obiady dziecka w stołówce szkolnej. Ile to jest dużo, a ile to jest mało? Ile to będzie par butów, kompletu ciuchów, sukienek koniecznych do tego, żeby dobrze wyglądać? 2, 5, 30? Nie wiem. Jaka jest właściwa tego miara? Jaka jest właściwa miara tego, co jest człowiekowi niezbędne do życia? Wstrzemięźliwość, umiarkowanie, cudowny owoc Ducha Świętego. I dzisiaj wiem, że tylko dzięki Bożej łasce jesteśmy w stanie i jesteśmy zdolni w ogóle zrozumieć, co jest w życiu najważniejsze. I tylko dzięki Jego łasce wiem, ile to może być dużo, a ile to może być mało. I wiem, że dla każdego z nas ten wymiar może być zupełnie inny. On i tylko On pozwala każdemu z nas rozwinąć w nas samych proste zaufanie do Boga Ojca. We wszystkim, w każdej dziedzinie naszego życia. Wiecie, że to już minął rok, dokładnie rok od momentu, gdy to wszystko, w czym dzisiaj żyjemy, się zaczęło? Tylko On pozwala nam budować zaufanie, że najlepsze przed nami. Tylko On pozwala budować nam zaufanie w to, że pomimo tego, co się dzieje wokół nas, może co się dzieje w twoim życiu, że tak naprawdę On ma kontrolę nad wszystkim. I On wie, ile to jest dużo i ile to jest mało. I czego tak naprawdę potrzebuje. I czy ja? Czy dzisiaj ty, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, czy potrafisz z wdzięcznością i z zadowoleniem przyjąć wszystko to, co mam, co otrzymuję? Dobrze znacie słowa apostoła Pawła. Pozwolę sobie je tylko przypomnieć dzisiaj i przytoczyć po raz kolejny. Z listu do Filipian 4:11-12. Paweł mówi tak. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć i umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Paweł powiedział, umiem. Umiem, nie nauczyłem się tego sam, jakby parafrazując, ale to Bóg uczynił w nim to przemianę. To On sprawił, że życie w obfitości czy w ubóstwie nie ma większego znaczenia wtedy, gdy to Bóg jest za sterami naszego życia. Bo On przeprowadza przez dolinę, aby wywieźć nas na wyżyny. Ale On także jest z nami w tej dolinie. On jest tam, aby nas prowadzić i trzymać mocno za rękę. Jeżeli jesteśmy Jego własnością, uchwyćmy się tej dłoni, chciejmy przejść przez to z Nim, nie o własnych siłach. Często polegamy. Często się zawodzimy i dochodzimy do kolejnego momentu, w którym zadajemy to banalne pytanie, dlaczego? Umiarkowanie. Umiarkowanie, powściąganie rząd, powściąganie pożądania, wstrzemięźliwość. To też pewna postawa człowieka. Postawa, która mogłaby z jednej strony nadużywać władzy, jeżeli takową ma, ale tego nie czyni. Dobrze jest chyba czasami patrzeć z góry. Wybaczcie, ja jestem troszkę wyżej dzisiaj niż wy, ale nie to mam na myśli. Czasami myślę, że tak łatwo jest zapomnieć się. Tak łatwo jest stanąć nad kimś w złych intencjach. Tak łatwo jest spojrzeć z góry. A Paweł mówi w liście do Koryntian 9:22: dla słabych stałem się słaby, by zyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. W tym jest konkretny cel, konkretne działanie. Bycie z kimś w jego słabościach, ale i w mocnych chwilach. W tych dobrych dniach, ale i w ciężkich dniach. Po to, żeby, jak Paweł mówi, pozyskać go. Byłem wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. I wszystko, co wiem, to, co już było tu powiedziane nieraz. Paweł mówi, to nie ja, nie dla siebie, nie o mnie. Ale są ci, którzy potrzebują doświadczyć i poznać tego, który, jak Paweł mówi, jest treścią jego życia. To wszystko ze względu na nich. To dla nich stałem się wszystkim, żeby przynajmniej ocalić niektórych. Bo tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o to, co przed nami. Tu chodzi o ocalenie. Tu chodzi o życie. Tu chodzi o coś, co dopiero nadchodzi. Dzisiaj jedna krótka chwila. Bez względu na to, ile tych chwil w naszym życiu możemy mieć, to i tak one przeminą. Nasze dni są jak trawa, jak czytamy. Przeminą. A co z wiecznością? Tyle ludzi wokoło nas, tyle, których potrzebują pocalenia, choć niektórych, dla których mogę stać się wszystkim, dla których mogę być słaby i w słabości znaleźć Boga, który da siłę. Bycie umiarkowanym to myślę również takie staranne sprawdzanie naszych własnych oczekiwań i dążeń. To takie trzeźwe spojrzenie na własne życie, aby być czasami pilnym i cierpliwym w dążeniu do czegoś. Bo myślę, że w naszej naturze często leży to, żeby mieć już teraz, a najlepiej na wczoraj. Żeby to wszystko po prostu tak od razu. A gdy Bóg czasami mówi poczekaj, zaczyna nas to irytować. A co więcej, a gdy Bóg powie nie, co wtedy? Czy jestem gotów na Bożą odpowiedź? Znalazłem dosyć ciekawą historię. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pewien kaznodzieja mówił tak. Kilka lat temu wracałem samochodem z domu do pracy. Kiedy wielka ciężarówka jadąca w przeciwnym kierunku zgubiła jedno ze swych podwójnych kół. Koło najpierw przeleciało ponad barierą, która oddzielała nasze pasy ruchu i nadleciało, odbijając się po mojej stronie autostrady. Samochody gwałtownie skręcały w jednym bądź drugim kierunku, na lewo czy to na prawo, bo nikt nie wiedział, w którą stronę to koło się dalej odbije. Zrobiłem unik w lewo, chociaż wiem teraz, że powinienem w prawo. I wiecie co? Koło uderzyło prosto w moją szybę. Przyjaciel zadzwonił do mojej żony, by zawiadomić ją o wypadku. Powiedziała mi później, że pierwsze, co przyszło jej na myśl, to skaleczenia i rany spowodowane odłamkami szyby. Rzeczywiście, byłem pokryty drobinami potłuczonego szkła, ale nie miałem na sobie ani jednej większej rany. Ostatecznie stało się tak, że nie z powodu moich umiejętności jako kierowcy, ale raczej dlatego, że przednia szyba mojego samochodu była zrobiona ze hartowanego szkła, odpornego. Szkło hartowane, podobnie jak hartowana stal, ma to do siebie, że poprzez starannie kontrolowany proces zwiększa się jego siła. W ten sposób szkło hartowane, kiedy wywiera się na nie nacisk, nie tłucze się łatwo, a gdy nawet się rozsypie, to rozsypuje się na takie kawałeczki, które raczej nie wyrządzą większej szkody. I myślę, że podobnie jest z umiarkowaną osobą. Życie nas często hartuje. Ale pytanie jest takie, co chcemy, aby nas hartowało? Czy chcemy, aby życie nas hartowało? Czy mamy pragnienia, żeby to Bóg nas hartował? Co będzie dla nas lepsze? W czym bardziej będziemy mogli się odnaleźć? I w czym, nawet gdy coś się posypie, sprawimy mniej ran? Bo tak może być. Twoje, moje życie może się posypać. Dzisiaj, jutro, za rok, za miesiąc, za tydzień. Ale to nie znaczy, że ono wymknęło się Bogu spod kontroli. Może dzisiaj jesteś w sytuacji, w której zastanawiasz się, co dalej. Może przynosisz swoje modlitwy i wołania do Boga, prosząc Go o rozwiązanie takiej czy innej sytuacji. Może nawet nie masz odwagi, ażeby o tym powiedzieć komuś innemu, ale wiesz, że Bóg cię słyszy i wiesz, że On wie. Umiarkowana osoba, wydaje mi się, że to osoba, której dusza jest pokorna i pełna miłości. Bo tego tak naprawdę potrzebujemy. Czegoś, co nie jest modne. Czegoś, z czym się raczej nikt nie chce obnosić. Pokora, miłość. Dzisiaj? Ale wiem, że kiedy to będzie w nas wzrastać, to będzie też wzrastać nasza siła duchowa. A kiedy wreszcie zacznie wzrastać nasza siła duchowa, to będziemy w stanie coraz bardziej i bardziej żyć życiem pełnym powściągliwości. I nie będzie to uciążliwe. Nie będzie to trudne. Uczymy się kontrolować, czyli miarkować. Miarkować może swój gniew, może próżność, może dumę. Kiedy wzrasta nasza siła duchowa, możemy ochronić siebie przed wszystkim tym, co jest wokoło. Wszystkim tym, co niesie świat. Jego niszczycielskie nałogi i wszystko to, co powoduje, że człowiek zostaje w pewnym momencie sprowadzony na samo dno. I gdy go szatan tam sprowadzi, to po to tylko, aby go tam zostawić. Głęboko zagrzebać, aby dojść do wniosku, że tak naprawdę już jestem niczym i nikim. Przeczytałem dosyć ciekawe twierdzenie, które bardzo mi się spodobało. Ktoś powiedział, że my tak naprawdę z Jezusem nie jesteśmy jak naczynia połączone. Bo naczynia połączone mają to do siebie, że gdy dolewają czegoś do jednego, to ten stan się wyrównuje. Słowo Boże mówi nam coś zupełnie innego. Słowo Boże nam mówi o to, że jesteśmy naczyniem w Bożych rękach, które On chce wypełnić. I nie chodzi o to, aby coś się mieszało, wyrównywało. Ale chodzi o to, żeby tego naszego nie było, a żeby Chrystus mógł wypełnić całość. Wydaje mi się, że umiarkowany mąż Boży, wypisałem sobie takie trzy zasadnicze rzeczy na podstawie Bożego Słowa, umiarkowany mąż Boży jest mężem wiary. Mocno on polega na Bożych obietnicach i mocno się ich trzyma. Gdy patrzę choćby nawet na 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, który mówi o bohaterach wiary, o wielkich mężach Bożych, to wiem, że to ludzie wiary. Mojżesz, Noe, Abel, Abraham, Izaak. Wszyscy oni, o których jest mowa, to ludzie wiary. Ludzie wiary i czynu. Każdego z nich w Liście do Hebrajczyków 11:13 czytamy, wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Wszystko to tutaj, to zwykła pielgrzymka, to chwila, która przemija. Bo wiem, że umiarkowany Boży mąż, Boża niewiasta, to człowiek, który w dzisiejszych czasach wierzy Bogu, i choćby nawet umarł, żyć będzie. Bo to tylko krótka chwila. Bo to tylko przejście. I mogę dzisiaj wielu rzeczy nie rozumieć. Mogę dzisiaj nie rozumieć i nie dostrzegać wszystkich Bożych planów. Ale wiem, komu uwierzyłem. I wiem, co przede mną. Po drugie, umiarkowany mąż Boży jest też mężem nadziei. Dlaczego? Dlatego, że nadzieja jest bardzo blisko spokrewniona z wiarą. Może jest to coś więcej. Może nadzieja jako obiekt wiary wiąże się też z naszym wiecznym dziedzictwem, jak czytamy w liście Piotra. Nadzieja jest ona odłożona dla nas w niebie. Jest to nasza nadzieja zbawienia, jak czytamy w liście do Tesaloniczan. Ale jest to także nadzieja żywota wiecznego przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, jak czytamy w liście do Tytusa. To znaczy, że wszystko się kiedyś wypełni. To znaczy, że dzisiaj żyjąc nadzieją, jutro, mówiąc obrazowo, zobaczę wypełnienie. I to jest cudowne. Dlatego, że czytamy również do Tytusa, błogosławionej nadziei objawieniu chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. I to w Nim pokładamy tą nadzieję. I wiem, komu miał uwierzył. I wreszcie, człowiek umiarkowany to również człowiek, który jest mężem miłości. Paweł mówi, że jest to największa rzecz. Największa ze wszystkich. List do Koryntian 13:13 czytamy: teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Apostoł Paweł ponadto jeszcze mówi, że ta miłość jest dziwna, bo ona jest cierpliwa, ona jest łaskawa, nie zazdrości. Ta miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie pamięta złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Dziwna definicja miłości. Coś tak głębokiego, w co możemy się zanurzyć i wejść i wchodzić coraz głębiej i głębiej, poznając każdy jej wymiar i doświadczając każdego jej wymiaru. A dlaczego miłość jest rzeczą największą? Paweł daje nam również odpowiedź. Bo miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i wszystkiego się spodziewa. Coś, co czasami wydaje się zupełnie obce i zupełnie dalekie. Miłość jest zatem podstawą naszej wiary, ponieważ wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Jest ona również podstawą nadziei, dlatego że wszystkiego się spodziewa. Poza tym jest największa, ponieważ, jak czytamy, nigdy nie ustaje. I to jest coś, co możemy mieć i nikt nam tego nie zabierze i nie wydrze. A więc człowiek umiarkowany. To z jednej strony człowiek opanowany, człowiek, którym myślę, że namiętności nie biorą górę nad rozumem, wolą, ale także i sercem. To jest człowiek, który umie panować nad tym wszystkim. Zarówno rzeczami fizycznymi, tym wszystkim, kim jesteśmy. Myślę, że czasami warto przyjrzeć się komuś, kto pofolgował swoim namiętnością, dał się ponieść i stał się ich ofiarą. Wówczas możemy bez trudu uznać, że być człowiekiem to przede wszystkim umieć zachować godność w byciu człowiekiem. Bo nie wystarczy czasami tylko być, ale warto kierować się umiarkowaniem. Umiarkowanie, jak mówiliśmy już dzisiaj nieraz, to przede wszystkim wstrzemięźliwość. I myślę, że słusznie. Bo czasami ja bierze górę. Bo czasami pewne rzeczy stają się ważniejsze i czasami pewne rzeczy potrafią doprowadzić nas do miejsc, w których nie chcielibyśmy się znaleźć. A wtedy myślę, warto przypomnieć sobie słowa: spójrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Spójrzcie na Jezusa, którym On i kim On jest, kim się stał. Ale czy to znaczy, że człowiek umiarkowany nie może być spontaniczny? Nie może się cieszyć, nie może płakać, nie może dawać zewnętrznego wymiaru swoich uczuć w tym, co się dzieje jego wnętrzu? Że musi uczuciowo tylko obojętnieć, oziębiać, niejako skamienieć? Nie, żadną miarą. Ale we wszystkim potrzeba umiarkowania. We wszystkim potrzeba dobrego wyważenia. Wystarczy spojrzeć na Pana Jezusa. I myślę, że każda odpowiedź staje się znacznie prostszą. Ale trzeba strzec swego serca. Trzeba strzec swoich oczu, trzeba strzec swoich ust, aby spontaniczność nie wzięła góry. Są takie chwile, gdy chcemy być spontaniczni w czymś. Są takie chwile, gdy dajemy się ponieść. A potem, gdy stajemy z boku, gdy zaczynamy patrzeć jakby na siebie oczyma innych, już się to zaczyna wyglądać. I czasami, niejednokrotnie to słyszałem, pada stwierdzenie, że nigdy w życiu bym tak nie zrobił. Ale potrzebujemy czasami spontaniczności w innym wymiarze. I do tej spontaniczności na koniec chciałbym was zachęcić. Spontaniczności dla i w życiu dla Jezusa. A żeby przełamać bariery, a żeby mieć odwagę do tego, a żeby podnieść swoją rękę w uwielbieniu dla Niego, a żeby mieć odwagę, żeby zrobić dwa kroki i wyjść do przodu, gdy jest taka potrzeba w twoim sercu, a żeby głośno zaśpiewać, nawet jeżeli nie bardzo to wychodzi. Czasami potrzebujemy tej spontaniczności, która będzie płynąć z głębi serca, z głębi nas samych, wtedy, gdy On będzie nas wypełniał. Wtedy, gdy nie nasze ja będzie brać górę i będzie na pierwszym miejscu, abyśmy nie byli śmieszni i śmiesznie postrzegani. Ale wtedy, gdy On nas będzie wypełniać, abyśmy się dali ponieść, byśmy się mogli przybliżyć do Niego. Abyśmy mogli nie tylko przeżyć od niedzieli do środy, jak dobrze pójdzie, czy od środy do niedzieli, w najlepszym wypadku od niedzieli do niedzieli, ale żeby każdy dzień, każdy tydzień był nie tylko czuwaniem nad swoim postępowaniem, pilnowaniem samego siebie, ale on każdy dzień, aby był wgłębianiem się w Niego, aby Jego mogło przybywać, a nas ubywać, abyśmy kiedyś mogli przed Nim stanąć i powiedzieć tak, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus i Jemu niech będzie za to chwała. Amen.